program Agaty Krzywoń o tematyce Szlachetne zdrowie na antenie Radia Ain Karim. Zawsze w środy po godzinie 19. Zgodnie z zapowiedzią, witam Was serdecznie ze studia Radia Ain Karim. Audycja Szlachetne zdrowie, środa, godzina 19. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. I zapraszam radiosłuchaczy do wysłuchania audycji. Dzisiejsza audycja będzie miała 3 części. Każda będzie dotyczyła innego elementu naszego zdrowia, a nie tak jak zwykle, że zajmujemy się tematem jakiegoś jednego schorzenia. Kilka słów, zanim przejdziemy do zasadniczej audycji. Kilka słów takiego nawiązania do ostatniej audycji związanej z kleszczami i z infekcjami, które kleszcze mogą przenosić. Te 2 tygodnie pokazały, że po pierwsze słuchalność radia może nie jest taka, jakbyśmy się spodziewali, więc zachęcamy, żeby zachęcać swoją rodzinę, swoich sąsiadów do słuchania naszego fantastycznego radia. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ kilka osób w ciągu tych 2 tygodni zgłosiło się z kleszczami takimi hodowlanymi. Czyli zauważyli na przykład w niedzielę wieczorem kleszcza, nie daj Boże w sobotę wieczorem, i spokojnie czekali do poniedziałku, żeby pani pielęgniarka albo nawet lekarz wyciągnął tego kleszcza. Przypominam, sukces terapeutyczny jest wtedy, jeśli sami jak najszybciej wyciągniecie tego kleszcza. To nie jest żadna procedura medyczna, nie wymaga obecności ani pielęgniarki, ani lekarza. My posługujemy się w większości przypadków zwykłą pensetą. Dobrze jest mieć w domu taką jedną, którą będziemy używać. Dobrze jest, jak ta penseta jest tak ostro zakończona i to jest w zupełności wystarczające narzędzie do usunięcia każdego kleszcza. Natomiast jeśli się Wam zdarzy, że rzeczywiście zostanie fragment tego aparatu gębowego czy odnóża, po prostu przychodzicie wtedy spokojnie w następnym czy w kolejnym dniu do ewentualnego usunięcia, ale tak naprawdę to są już elementy, które nie powodują najczęściej żadnej infekcji. W związku z tym często, jeśli są w jakimś miejscu takim trudno dostępnym albo nie chcą się usunąć, to po prostu je zostawiamy. Czyli po pierwsze, wszyscy usuwacie kleszcze jak najszybciej to możecie. Nie hodować go, nie czekać, aż on urośnie, nie czekać na wizytę u lekarza, nie jechać na SOR, nie ma takiej potrzeby. I kolejna kwestia była poruszona też w tych 2 tygodniach. Mam tego kleszcza, którego wyciągłam z ręki swojego dziecka. Jadę go badać. Nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy leczyć kleszcza, w związku z tym nie badamy tego kleszcza. Tak naprawdę kleszcz w swojej ślinie może mieć 10, 15 różnych patogenów. I co, mamy leczyć na te wszystkie patogeny? Na niektóre z nich nie mamy nawet choroby i będziemy się denerwować przez jakiś tam czas, czy coś się dzieje. Leczymy człowieka, w związku z tym obserwujemy człowieka, który miał wyciągniętego tego kleszcza przez te tam 21 dni, czy nie pojawi się rumień, i wtedy rozpoczynamy leczenie. Wcześniejszy odczyn miejscowy też możemy leczyć, jeśli jest taka potrzeba. Zatem naprawdę wydawanie akurat pieniędzy na badanie kleszcza i sprawdzanie, jakie patogeny kleszcz posiada w swojej ślinie, jest absolutnie pieniędzmi wyrzuconymi w błoto i nie potrzeba robić takich działań.
Yeah.
Zaprosiłam panią Marylę Rodowicz do tej audycji nie bez powodu. Jak wiecie, wczoraj był 31 maja, ale może nie wszyscy wiedzą, że w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa. Zatem naturalnym jest, że pani Maryla ze swoją topową piosenką antynikotynową musiała się dzisiaj znaleźć w tej audycji. WHO już w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami, które były czy są wywoływane przez palenie papierosów, ustanowiło ten dzień Światowym Dniem Bez Papierosa. Każdego roku palenie tytoniu powoduje 8 milionów zgonów. Ponad 7 milionów z tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia tytoniu, a ponad 1,2 miliony zgonów jest to wynik palenia biernego. Dym tytoniowy składa się z 400 tysięcy związków chemicznych i z tym 70 z nich to są substancje rakotwórcze. Osoby, które palą papierosy, 22 razy bardziej narażone są na zachorowanie na raka płuc niż osoby, które nigdy nie paliły. Przypominam, że jeszcze w latach 70. i 80. powszechne było palenie w domu. Teraz myślę, że ta praktyka jest obecna tylko w niektórych domach, w których rzeczywiście osoby dorosłe, mieszka kilka osób dorosłych palących papierosy, ale wtedy powszechnie paliło się przy dzieciach, czyli tak naprawdę pokolenie obecnych 45-50-latków, mimo tego, że samo nie paliło papierosów na przykład, to jednak w dzieciństwie w większości było narażone na bierne palenie. W tej chwili w Polsce pali około 21-24% dorosłych osób. Niestety ten procent nie zmienia się jakoś szczególnie. Mamy zdecydowaną poprawę w populacji osób dorosłych, natomiast niestety pali coraz więcej młodzieży. Palenie tytoniu odpowiada mniej więcej za około 26 różnych chorób nowotworowych, czyli jest przyczyną szybszego rozwoju aż 26 nowotworów, które mogą wystąpić u człowieka. Na całym świecie ponad 1 miliard osób pali nikotynę i produkty tytoniowe. Palenie zatem jest w tej chwili, wydaje się, najważniejszym z możliwych do wyeliminowania czynników rakotwórczych. W Polsce 93% zachorowań na raka płuca u mężczyzn to są palacze i 77% u kobiet po 35 roku życia. Wiemy, że 9 na 10 osób, u których doszło do rozwoju raka płuca, to są palacze papierosów, aktualni bądź w przeszłości, bądź też osoby, które były narażone w sposób bierny na duże narażenie na dym tytoniowy. Palenie papierosów, oczywiście o paleniu papierosów już w tym radiu było wiele audycji, więc wiecie, że tak naprawdę to, co też mówię, bo każdy pacjent, z którym ja pracuję, zawsze to pytanie w którymś momencie ma zadane, prawda? Czy pan pali, pani pali papierosy? Ile? Od kiedy? To jest bardzo ważne. Tak naprawdę to, że palenie papierosów odpowiada za raka płuc, ta wiedza nie jest jakaś, nie wiadomo, wieloletnia, prawda? Tak jak opowiadałam, to były lata 50., przepraszam, XX wieku, Anglia, gdzie górnicy bardzo powszechnie palili papierosy i tam lekarze z ich centrum zdrowia zainteresowali się, że bardzo dużo wśród tych górników jest raka płuc. Zaczęli robić badania i okazało się, że tak naprawdę właściwie 100% tych raków płuc to są osoby palące papierosy. Oczywiście jeśli chodzi o onkologię, to nie jest tylko rak płuca, tylko rak jamy ustnej, gardła, pęcherza moczowego, przełyku, nerki, żołądka. Tak naprawdę możemy tu wymieniać właściwie wszystkie najważniejsze nowotwory i tutaj palenie tytoniu jest tym czynnikiem takim, jeśli trafi na przykład na predyspozycję genetyczną, że tak naprawdę ten palacz do tego raka po prostu któregoś konkretnego narządu dotrwa, prawda? Ryzyko zachorowania na raka płuca oczywiście jest wyższe u osób, które zaczęły palić papierosy w młodym wieku lub które palą od dawna. My określamy tak zwane paczkolata, prawda? Czyli określamy, ile tych lat palenia jest i im jest to dłużej, tym po pierwsze jest gorzej rzucić to palenie i tym to ryzyko onkologiczne, ale także ryzyko miażdżycowe jest zdecydowanie większe. Jeśli chodzi o młode osoby, mamy w tej chwili w Polsce olbrzymi problem. Większość badań wskazuje na to, że zaczynamy palić przed 18 rokiem życia. Oznacza to, że około 250 milionów ludzi obecnie palących umrze w przyszłości z powodu chorób odtytoniowych. W Polsce, to są badania z 2020 roku, codziennie zaczynało palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. Czyli codziennie w Polsce pojawia się 500 nowych palaczy. W skali roku to już mamy 180 tysięcy młodocianych palaczy do 18 roku życia, którzy tak naprawdę wpadają w szpony nałogu i im jest bardzo trudno z tego zrezygnować. To są uwarunkowania środowiskowe, często pokazanie szpanu jakiegoś, prawda? Natomiast i wiemy, że w Polsce w tej chwili młodocianni palacze wypalają 4 miliardy sztuk papierosów rocznie. No, dla mnie to są w ogóle jakieś zatrważające liczby, bo zawsze jak rozmawiamy z palaczami, no to tam przeliczamy sobie to, nie wiem ile teraz ta paczka papierosów kosztuje, ale to są jakieś horrendalne pieniądze i tak naprawdę mnie by nikt nie zmusił, żebym swoje ciężko zarobione pieniądze wydawała na papierosy i jeszcze miała w perspektywie gdzieś tam zachorowanie na te wszystkie choroby, które palaczowi niestety są przypisane. To, że na paczce papierosów jest napisane, że palenie papierosów wywołuje raka płuc, raka krtani, wywołuje miażdżycę, wywołuje impotencję, to znaczy, że to jest prawda, to jest przebadane. Koncerny tytoniowe oczywiście wiedzą to wszystko i wolą umieścić te napisy, niż narażać się na oskarżenia, prawda, że palacz nie wiedział, że z powodu palenia i miażdżycy mogą mu obciąć nogi. No niestety takie jest ryzyko. Oczywiście z punktu widzenia zdrowia palenie jest dramatyczne. Natomiast czy państwo ma w tym interes, żeby nie prowadzić bardziej aktywnej profilaktyki antynikotynowej? Nie wiem, jak się mają finanse związane z akcyzą, którą palacze płacą. Na pewno w niektórych państwach, które już postanowiły, że absolutnie ten nałóg do któregoś tam roku będzie wyeliminowany, jest to rozwiązane zupełnie inaczej. Oczywiście papierosy są bardzo drogie, ale część tego podatku, które państwo zabiera, idzie na leczenie osób palących i ich jakby aktywizowanie do tego rzucania, prawda? Bo mamy leki, którymi możemy się posiłkować w rzucaniu palenia i tutaj większość z tych leków, szczególnie teraz tak dostępnych jest bez recepty. Tak naprawdę na receptę mamy dostępny właściwie tylko jeden lek. On kosztuje w tej chwili około 350 zł na miesiąc, co oczywiście myślę, że w porównaniu do palacza, który pali paczkę papierosów, to na pewno jest pewnie jakieś mniej więcej pół ceny, którą wydaje na papierosy. Nie ma skuteczniejszej metody poprawy swojego stanu swojego zdrowia niż rzucenie palenia papierosów przez palacza. Czyli tak naprawdę rzucanie palenia jest z punktu widzenia jakiejś konkretnej rodziny, jeśli pali mama i tata, z punktu widzenia tej rodziny jest niesamowitą korzyścią dla dzieci. Raz, że niwelujemy ryzyko biernego palenia, a dwa, że ci rodzice będą dłużej zdrowi i będą tworzyć fajną rodzinę przez dłuższy czas. Także naprawdę w ogóle nie ma argumentu w tej chwili za tym, żeby palić. To jest pierwsza sprawa. Jak motywować młodych ludzi do tego, żeby nie palili? No, trudno mi tutaj jakby wkraczać na te, do powodów, które powodują, że młodzi ludzie sięgają po palenie. Tak naprawdę jest to większość grup środowiskowych jakoś tam na siebie oddziałowuje. Natomiast no, w domu, jeśli to będziemy tolerować, no to wiadomo, że to jakby postępowanie czy uzależnienie będzie postępowało. Bierne palenie jest niesamowicie szkodliwe. Do tej pory, czy właściwie do lat tam nawet 80., jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę bierne palenie no jest równie szkodliwe, co palenie aktywne. W bocznym dymie, które wdycha osoba, która obok nas siedzi, znajduje się o wiele więcej nikotyny niż w tym dymie, który wciąga palacz papierosów i więcej także tych substancji rakotwórczych. Oczywiście tutaj im jesteśmy dalej od palacza, no tym lepiej, ale jak siedzimy w pomieszczeniu, w którym 10 osób pali, to tak naprawdę cały czas przebywamy w tym bardzo dużym narażeniu rakotwórczym. Jak rzucić palenie? Jeśli pacjenci mnie się pytają, oczywiście ja mogę powiedzieć, jakie są leki, prawda? Natomiast najważniejsze jest jakby pomyślenie sobie, że muszę to zrobić dla siebie, zrobić dla bliskiej osoby. W sumie jest mi wszystko jedno. Są różne metody, przychodzą pacjenci, mówią, że jakieś kulki trzymali w rękach, że zakładali opaski, że przeczytali książkę. Tak naprawdę metoda dla mnie nie jest w ogóle istotna. Każdy może wybrać dla siebie metodę taką, w którą uwierzy i która spowoduje, że będzie mógł efektywnie tutaj z tym nałogiem walczyć. Na pewno uzależnienie tak naprawdę jest od nikotyny, czyli te substancje rakotwórcze, które znajdują się jakby w tym dymie papierosowym, są niestety dodatkowym czynnikiem szkodliwym, który znajduje się w papierosach. Natomiast myślę, że na początku warto jest, jeśli rzucamy palenie, rzeczywiście wziąć jakieś nikotynowe środki zastępcze, czyli te gumy do rzucia, plastry, czy tam inne tabletki, które są z nikotyną, żeby ten głód, czy to uzależnienie, które siedzi w głowie, troszeczkę zmniejszyć. Nie przechodzimy teraz na żadne e-papierosy. Po prostu nie jest to żadna metoda walki z nałogiem. Wręcz po prostu można powiedzieć, że z jednego nałogu wpadamy w drugi i to rzucanie jest kompletnie nieefektywne. Czyli rzucamy papierosy całkiem. Nie myślimy o żadnych środkach zastępczych, po prostu robimy to dla swojego zdrowia. Czyli wspomniałam już o nikotynowych środkach zastępczych, którymi możecie się na początek posługiwać i tu nie ma problemu. Często jest tak, że używacie gum z nikotyną, potem stopniowo przechodzicie na przykład na jakieś tam inne gumy i już nie zawierające nikotyny i stopniowo jakby odzwyczajacie swój organizm od tej właśnie uzależniającej nikotyny. Często boimy się, nikotyna trochę przyspiesza metabolizm i rzeczywiście na początku rzucania palenia może być ten wzrost masy ciała, no ale taki słynny profesor od diabetologii mówił, że woli troszeczkę grubszego cukrzyka niepalącego niż palącego chudszego. Więc ja mówię też tak, że lepiej rzucić palenie, myśleć o tym przyroście masy ciała, od razu przejść na zdrowe odżywianie, ograniczać kalorie, stosować czy zastosować aktywność fizyczną, która też jest elementem wpływającym na głowę, bo podczas aktywności fizycznej pojawiają się endorfiny w naszej głowie i nie myślimy o paleniu, bo endorfiny są o wiele fajniejsze od nikotyny i będzie nam wtedy łatwiej. Czyli tak naprawdę im wcześniej to zrobicie, tym większa będzie korzyść dla waszego zdrowia. Najlepiej oczywiście w ogóle nie zaczynać palenia, ale jeśli już palicie, to tak naprawdę każdy dzień jest dobry na to. To nie musi być 31 maja, może to być 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, możecie to zrobić dla swojego dziecka, może to być 2 czerwca, kompletnie bez żadnej, powiedzmy, rocznicy.
Posłuchaj pan, panie, się zdarzyło na próżnej. Żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej Jan kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam Jagnę kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. W Warszawie młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie, wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Podszedł bez słowa kochanek podły, na nic się zdały płacz jej i modły. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej. Posłuchaj, nie wierny kochanku, co nienawidzisz poranków. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością.
Z drugą piosenką nie poszło mi tak łatwo, nie było takiej bardzo profilaktycznej. Wybrałam panią Małgosię Kozłowską, młodą aktorkę śpiewającą z przepięknym głosem. No, będzie o kobietach. Problem, który będzie poruszony w drugiej części audycji, dotyczy tylko 1% mężczyzn, ale też jest bardzo istotny i należy na to zwrócić uwagę, czyli będziemy mówić o raku piersi i mamografii. Przychodnia nasza w Krzczonowie przystąpiła do kolejnego programu profilaktycznego. Wszystkie programy prowadzimy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Bardzo dobrze nam się współpracuje i rzeczywiście myślę, że nasi pacjenci korzystają na tym i tym razem zaprosimy do współpracy kobiety. Wśród naszych pacjentek populacja ponad 5 tysięcy, prawda? 450 kobiet, które powinny wykonać mammografię, do tej pory tego nie zrobiły. Mówimy o populacji kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. To jest bardzo dużo. W Polsce zgłaszalność do mammografii to jest około 30%. Dramat, kiedy w krajach skandynawskich ponad 80% kobiet jest przebadanych. Dlaczego ze Szpitalem Uniwersyteckim? Z prostego powodu. Ponieważ Szpital Uniwersytecki przeniósł się teraz do nowej siedziby, która rzeczywiście jest z naszej strony Krakowa bardziej dostępna, prawda? Tutaj rzeczywiście, jak ktoś ma samochód, to te 35 minut, 40 jest już na miejscu. Natomiast w przypadku programu profilaktycznego mammograficznego jest jedna świetna zaleta. Szpital prowadzi wszystkie etapy tego programu profilaktycznego, czyli program pierwszy skierowany, etap pierwszy skierowany do kobiet zdrowych, czyli pomiędzy 50 a 69 rokiem wykonujemy co 2 lata mammografię. Jeśli coś się dzieje i w tym badaniu pojawiają się jakieś nieprawidłowości, najczęściej jest to guzek lub zwapnienia, to w tym szpitalu od razu ustalany jest termin na kolejne badanie. Czy to będzie badanie uzupełniające USG, czy mammografia, czy tomografia, czy biopsja, to wszystko jest robione tam już w ramach jednej poradni chorób piersi. Czyli kobieta nie musi szukać sama miejsca, gdzie będzie miała wykonane USG, czy kolejny etap badania. Po prostu oni, jeśli jest nieprawidłowy wynik tej pierwszej mammografii, od razu ustalają sobie kolejne etapy leczenia. I uważam, że w związku z tym, że teraz rzeczywiście są olbrzymie problemy z tymi terminami, prawda, z szukaniem, z dodzwonieniem się gdziekolwiek, często też z elektronicznymi rejestracjami, to ta oferta jest naprawdę warta do rozważenia. Mamy jeszcze taką umowę, że jeśli 9 kobiet się tutaj z naszego rejonu zgłosi do tego badania, w sensie w jednym jakimś terminie, to możemy ze Szpitalem Uniwersyteckim załatwić busa, także jeśli się na przykład panie, które wiecie, że macie wykonać mammografię, zgłosicie do nas i sprawdzimy sobie to, my jesteśmy w stanie na jakiś tam dzień ustalić tego busa, zrobicie to badanie i się wracacie z powrotem do domu. Dlatego też proponujemy, będziemy wysyłać SMS-y do wszystkich naszych pacjentek, które nie mają wykonanego badania, żeby po prostu przypomnieć, że takie coś jest, no i zaprosimy ewentualnie zainteresowane osoby na krótką poradę do przychodni, to jest 10-15 minut, otrzymanie skierowania i jakby ułatwienie tej rejestracji. Jeśli chodzi o raka piersi, to 100 tysięcy wykonanych mammografii ratuje 350 kobiet. To jest bardzo dużo. Jak na badanie profilaktyczne, to przewyższa go tylko pewnie kolonoskopia tutaj. Czyli naprawdę nie ma argumentu na nie. Druga sprawa jest też taka, że w Szpitalu Uniwersyteckim, no w tej chwili wiadomo, jest to nowy szpital funkcjonujący od 2 lat, w związku z tym ta cała aparatura jest bardzo nowoczesna i rzeczywiście, jeśli się obawiamy, że gdzieś ta mammografia może boleć, boli trochę, owszem, ale trwa to wszystko 10-15 minut, ale te nowoczesne aparaty są w stanie jakby skrócić ten okres tej nieprzyjemności do minimum. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Zaraz potem znajduje się rak płuca. I rak piersi to jest 25% wszystkich zachorowań na nowotwory, jakie rozpoznajemy u kobiet. Szczyt występowania przypada na przedział wiekowy właśnie taki, w którym prowadzimy to badanie profilaktyczne, czyli 50 do 69 lat. Jeśli jest wykryty we wczesnym stadium, daje tak naprawdę całkowite wyleczenie. Czynniki ryzyka raka piersi. uwarunkowanie genetyczne i występowanie rodzinne. I tutaj te mutacje BRCA1 i BRCA2, kobiety, które chorują na raka piersi, wiedzą, że w tej chwili wszystkie są sprawdzane pod tym kątem. Wczesne wystąpienie miesiączki, późna menopauza, wiek po 50 roku życia, późne urodzenie pierwszego dziecka. Mężczyźni chorują oczywiście zdecydowanie rzadziej, niewłaściwy styl życia, palenie papierosów, wcześniejsze inne choroby onkologiczne, na przykład rak piersi w drugiej piersi, czy rak jajnika, czy trzonu macicy. Rak nie boli. To jest zasadniczy problem. Natomiast może się pojawić wykryty podczas badania palpacyjnego guzek, wciągnięta brodawka, wyciek z brodawki, wciągnięcie skóry w okolicy guza. No to już zwykle są takie późne etapy, czy późny moment na rozpoznanie raka. Profilaktyka ma tutaj fundamentalne znaczenie. Im wcześniej wykryjemy raka, tym leczenie będzie prostsze i mniej uciążliwe dla pacjentki. Profilaktyka to jest samobadanie i czujność onkologiczna w postaci wykonywania badań profilaktycznych USG piersi u młodych kobiet, powiedzmy do 50 roku życia. Natomiast jeśli są wskazania, to robimy mammografię. I mammografia, która jest najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Nowoczesne obrazowanie, takie właśnie jak mammografia 3D, elastografia, rezonans magnetyczny czy termografia, to wszystko są badania uzupełniające. USG, tak jak powiedziałam, robimy jako takie badanie podstawowe raczej u młodszych kobiet, jako badanie uzupełniające po mammografii, jeśli coś się nie podoba radiologowi. Jeśli chodzi o leczenie, to teraz większość przypadków raka piersi oczywiście mapowanie genetyczne, bardzo dokładne. Musimy wiedzieć, jak wygląda materiał genetyczny tego raka, jak wygląda obciążenie genetyczne kobiety i w zależności od tego jest dostosowywane leczenie. I na tej podstawie, na podstawie określenia dokładnego zaawansowania, dobierana jest terapia. W tej chwili tak naprawdę całe to leczenie dobiera zespół klinicystów, czyli musi być chemioterapeuta, radiolog, często radioonkolog, czyli lekarz, który kieruje ewentualnym naświetlaniem, no i chirurg, onkolog. Czyli nie jest tak, że tylko jeden lekarz decyduje tutaj o całym leczeniu. Każdy przypadek jest jakby ustawiany w konkretnym miejscu leczenia i są pewne standardy, które są nieprzekraczalne na początku, prawda? I wkładamy kobietę do konkretnego zestawu leczniczego i leczymy. Rak przedinwazyjny, czyli optymalne rozpoznanie. Wtedy, kiedy mamy guzka małego do leczenia oszczędzającego chirurgicznego i z uzupełniającą radioterapią, czasem może w ogóle nie wymagać leczenia chemicznego. Czyli widzicie, jak ważny jest moment rozpoznania. Dlaczego my tak naciskamy, żeby robić tą mammografię? Te 2 lata to jest taki okres minimalny, kiedy te guzki na tyle się powiększają, że jesteśmy w stanie je w tej mammografii zobaczyć i też możemy już rozpocząć tą diagnostykę. Leczenie radykalne, chirurgiczne, radioterapia, hormonoterapia, chemioterapia czy leczenie anty-HER2, wszystko to jest dostępne, ale naprawdę im wcześniej rozpoznamy chorobę, tym to leczenie będzie skuteczniejsze. Nie ma co oczekiwać, że mój guz ma 3 centymetry i ja będę tak samo leczona, czy moje leczenie będzie tak samo skuteczne, jak osoby, u której guzka wykryjemy wielkości, prawda, 0,5 centymetra. Tutaj wielkość guza, stopień naciekania, zajęcie węzłów chłonnych, wszystko ma znaczenie. Im częściej będziecie się badać, samo badać, prawda, im bardziej będziecie pilnować tej profilaktyki, tym wasze szanse na zdrowie, nasze też, czyli moje, ale ja nie mieszczę się w tych 450 kobietach, ponieważ mam wykonane już to badanie profilaktyczne. Tak jak zawsze mówię przy takich profilaktycznych audycjach, Naprawdę, ja nie lubię chorować. Generalnie nie choruję. To, co muszę zrobić w ramach medycyny profilaktycznej, to robię. Nie mam pewności, że nie zachoruję, aczkolwiek wierzę w to, że te działania po prostu są skuteczne na tyle, że nawet jeśli zachoruję, to tą chorobę wykryję o tyle wcześniej, że to leczenie nie będzie dla mnie bardzo obciążające. Czyli wczesne wykrycie to jest szansa na całkowite wyleczenie. W tej chwili ten rak piersi w odpowiednim momencie wykryty właściwie jest chorobą przewlekłą. Dostajemy odpowiednie leki, czy to jest hormonoterapia, czy chemioterapia, w zależności od jakby pojawienia się tych HER-ów, BRCA1 i tak dalej. Dostajemy odpowiednie leczenie i przechodzimy w cykl takiego trochę, można powiedzieć, leczenia przypominającego na przykład cukrzycę. Jasne, że te leki są trochę bardziej obciążające i tutaj kobiety, które są w trakcie leczenia, wiedzą, że co jakiś czas muszą mieć echo wykonywane serca, bo niektóre z tych leków działają nie najlepiej na serce, muszą mieć wykonywaną densytometrię, czyli badanie stopień odwapnienia kości. Także no, są pewne rzeczy, które wiemy, że mamy tutaj zrobić, ale ta uciążliwość naprawdę przy wcześniej wykrytym raku nie jest jakaś bardzo wielka. Jak byliśmy z Ewą na szkoleniu, które wprowadzało do tego programu, było tam spotkanie z Amazonkami, które założyły pierwszy klub Amazonek w Krakowie. Panie w tej chwili mają tak 68-70 lat. Wszystkie trzy, które były na tym spotkaniu, były leczone wiele lat temu z powodu raka piersi. To, że robiły badania profilaktyczne, to nawet mimo tego, że to leczenie było prowadzone u jednej bodajże nawet 30 lat temu, było skuteczne i one w tej chwili są bardzo zaangażowane właśnie w tą profilaktykę, w naukę samobadania piersi. Miały świetne takie do nauki badania piersi takie instrumentatory, prawda? Także naprawdę można coś tutaj zrobić. Możemy się też porozumieć, bo mam wszystkie namiary, prawda, do tych pań z naszymi kołami gospodyni. Możemy coś takiego zorganizować. One są bardzo chętne do nauki, do instruktażu. Zatem część, tą drugą audycji kończymy takim jakby moją prośbą, że panie, które są naszymi pacjentkami i nie miały wykonane do tej pory mamografii, z jakiegoś powodu unikały tego, nie myślały o tym, liczymy tutaj roczniki, czyli tak naprawdę osoby, które w tym roku skończą 50 lat, mogą się już badać. Zresztą my to wszystko sprawdzamy, nie ma problemu. Można wysłać do nas maila. Tak jak mówię, to jest krótka wizyta, 5-10 minut, umawiamy termin, dogadujemy się i mamografia wykonana i przez następne 2 lata macie spokój.
Moglibyśmy kiedyś pójść tam, gdzie poniosą nas oczy. Nie weźmiemy telefonów, ja wygrzebię z piwnicy piknikowy koszyk.
Moglibyśmy może kiedyś w poniedziałek uciec z pracy, wybrać miasto z mijanych znaków i pojechać tam bez bagaży.
Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek,
wszystko co znane i całkiem nowe.
Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe.
Moglibyśmy kiedyś mieć coś wspólnego, nie do podzielenia. Wszystkie części Gwiezdnych Wojen, drewniany stół, dyskografię Maxa i Niemena.
Z tobą chcę w szachy grać do rana, proszę naucz mnie i siedzieć na ławce przed domem, obserwować jak pada deszcz, liczyć czerwone samochody. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek,
wszystko co znane i całkiem nowe.
Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek,
Wszystko co znane i całkiem nowe. Siedzieć na blacie, gdy gotujesz. Wychodzić z psem. W suchą kablówkę gapić się wieczorem. Bardziej niż polityczne newsy. Drażnisz mnie, gdy na krzyk odpowiadasz spokojem.
Jak pogoda na Islandii. Ciągle burzysz się. Z tobą jutro nie do przewidzenia. Kupmy kalendarz na ścianę. Oprócz niego nie będziemy już nic zmieniać.
Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę. O wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek.
Wszystko co znane i całkiem nowe.
Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę. O wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek. Wszystko co znane i całkiem nowe.
No i trzecia część audycji. Ospa prawdziwa, ospa wieczna i małpia ospa. Już były telefony, nie chorowałem na ospę, chcę się zaszczepić. Przypominam, że 8 maja 1980 roku, ten maj to jednak jest miesiąc różnych rocznic, ogłoszono, WHO ogłosiło całkowitą eradykację, czyli pokonanie ospy prawdziwej. Tak naprawdę od tego momentu uważamy, że tego wirusa nie ma w postaci dzikiej. Niestety jest zamknięty w niektórych laboratoriach i jak wiemy, może w rękach bardzo nieodpowiednich osób może stanowić zagrożenie dla ludzkości. Ale zajmujemy się aktualną sytuacją, czyli uważamy, że ospy prawdziwej w tej chwili na świecie nie ma. Czyli nie ma możliwości zachorowania na ospę prawdziwą. Objawy to były gorączka, zmęczenie, wysypka krwotoczna. Śmiertelność tej choroby to było ponad 30%. Uważa się, że podczas epidemii umierało 20-60% dorosłych i ponad 80% dzieci. Choroba ospa prawdziwa towarzyszyła ludziom od wielu tysiącleci i tak naprawdę to, że udało się nam pokonać tą ospę w 1980 roku, jest największym sukcesem wakcynologii, czyli szczepień. Właściwie to jest jedyna choroba, którą udało się wyeradykować przy pomocy właśnie szczepień. Tak naprawdę bez tych szczepień nie udałoby się tego zrobić, ponieważ choroba jest bardzo zaraźliwa, przenosi się drogą kropelkową i przez kontakt z osobą chorą. Czyli jak widzimy, śmiertelność bardzo duża, zakaźność bardzo duża. I po raz ostatni zakażenie ospą prawdziwą stwierdzono w Somalii w 1977 roku. W Polsce ostatnia epidemia była, właściwie nie epidemia, tylko zachorowało 99 osób w 1963 roku we Wrocławiu i 3 z tych osób zmarły. Oczywiście nie mogę przy ospie prawdziwej nie wspomnieć o fantastycznej osobie, czyli panu Edwardzie Jennerze, który tak naprawdę wynalazł tą szczepionkę. Szczepieni byliśmy w Polsce do 1980 roku szczepionką tak zwanego wirusa krowianki. Troszkę mniej jakby wariant mniej śmiertelny dla człowieka, ale udało się tak układ immunologiczny przystosować jakby tutaj na kontakt z wirusem ospy prawdziwej przy pomocy tego wirusa osłabionego krowianki, że rzeczywiście przestaliśmy chorować. Problem jest oczywiście teraz tylko jeden, że osoby, które urodziły się już po 1980 roku, nie są szczepione. Jeśli nie mamy wirusa prawdziwego, nie wiemy, jak długo utrzymuje się nasza odporność po szczepieniu wirusem krowianki. Uważa się, że to jest maksymalnie 70 lat. Wirus ospy prawdziwej to jest ortopoxwirus i ten wirus jest podobny do wirusa ospy małpiej, a nie do wirusa ospy wiecznej, która nadal nam ciągle towarzyszy. Ospa wieczna. To choroba o charakterze zakaźnym. Tutaj wywołują ją wirusy ospy wiecznej, varicella zoster, wirus VZV, wirus przypominający wirusa herpes, wirusa półpaśca. Czyli to jest zupełnie coś innego niż ospa prawdziwa i małpia ospa. Zatem szczepienie przeciw ospie wiecznej nic tutaj w tej odporności nie zadziała, ponieważ to jest kompletnie inny wirus. Jak wiecie, ospa wieczna powszechna choroba w kręgach dziecięcych. Jeśli ktoś miał pecha i nie zachorował jako dziecko, no to niestety może zachorować w każdym momencie. Mieliśmy też takie przypadki, ponieważ te takie ogniska epidemiczne zdarzają się zwykle wiosną i jesienią, że niestety trafił się jakiś maturzysta, który zachorował na ospę. Im jesteśmy rzeczywiście starsi, tym to zachorowanie może ciężej przebiegać. Może być zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, tak jak przy każdej chorobie, prawda? Czyli jeśli mamy taką świadomość, że nie chorowaliśmy, no to po pierwsze możemy sobie sprawdzić poziom przeciwciał, czy w ogóle jakieś mamy, albo po prostu możemy się w ciemno zaszczepić. Szczepionka łatwo dostępna, skuteczna, podajemy dwie dawki tak naprawdę u wszystkich osób. Szczególnie ta odporność przeciw ospie wiecznej jest ważna u kobiet, oczywiście, ponieważ u dzieci najczęściej te zachorowania najczęściej przebiegają w sposób łagodny. Aczkolwiek te mamy, które przeżyły jakby takie epidemie domowe ospy, wiedzą, że nie jest to łatwe. Często, ponieważ okres wylęgania jest do 21 dni, często zdarza się tak, że te dzieci nie chorują naraz, tylko jeśli mamy trójkę, to jedno skończy, następne zaczyna, czyli ta ospa wieczna w tym domu siedzi przez 2 albo 3 miesiące. W związku z tym jest to uciążliwość. Natomiast szczególnie ospa wieczna jest groźna dla kobiet w ciąży. Może nie tyle dla kobiet w ciąży, natomiast jest to wirus teratogenny i wirus wywołujący różne wady genetyczne. Przede wszystkim niedorozwój kończyn, palców, wady oczu, zaniku kory mózgowej. Czyli jeśli młoda kobieta nie pamięta, czy chorowała na ospę, powinna zrobić poziom przeciwciał i jeśli przygotowuje się do ciąży, powinna się zaszczepić przeciw ospie prawdziwej. I tutaj uwaga, szczepionka przeciw ospie wiecznej jest szczepionką żywą, czyli nie można jej podać w ciąży, musi być podana przed ciążą. I tutaj obowiązuje okres 3-miesięcznej karencji. W związku z tym, jeśli rzeczywiście mamy tą świadomość, że ta ospa gdzieś nas tam ominęła w tym przedszkolnym czy szkolnym wieku, po prostu lepiej się zaszczepić niż potem się denerwować. No i cóż, przechodzimy do tego wirusa, który w tej chwili po raz już kolejny wirus, który w mediach jest dość często wymieniany. Wirus ospy małpiej, jest to ortopox wirus, czyli dokładnie bardzo podobny wirus do ospy prawdziwej. Wirusy z grupy, z rodziny Poxviridae, czyli tutaj odporność, którą uzyskamy po przechorowaniu ospy wiecznej, nic nie daje. Patogen ten przekazywany jest człowiekowi głównie przez gryzonie, najczęściej wiewiórki, rzadziej pomimo nazwy przez małpy. Po raz pierwszy ta choroba została zidentyfikowana u małp w 1958 roku. U człowieka była potwierdzona w 1970 roku i tym chorym był 9-letni chłopiec. Od tego czasu przypadki małpiej ospy diagnozowano w niektórych krajach Afryki, w Demokratycznej Republice Konga, czyli tam gdzieś Afryka taka, środek Afryki. Endemiczne występowanie w Afryce jakby nikogo nie dziwiło. Przypadki pozaafrykańskie już pojawiały się sporadycznie w latach 2000 w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Śmiertelność w porównaniu do ospy prawdziwej to jest 10%. Przypominam, że tam było 30%, tutaj około 10%. Najnowsze przypadki, które pojawiły się w Europie, dotyczą odmiany zachodnioafrykańskiej, przy której ta śmiertelność jest jeszcze mniejsza. W granicach 1-2%. Oczywiście też określając tą śmiertelność, musimy brać pod uwagę w przypadku ospy prawdziwej te epidemie, kiedy zdarzały się, to tak naprawdę opieka zdrowotna była zerowa, czyli tutaj ci ludzie umierali z wykrwawienia, prawda, z bólu, z odwodnienia najczęściej też. Czyli na pewno prowadząc jakąś taką aktywną opiekę medyczną, można by tą śmiertelność zmniejszyć, aczkolwiek przy takiej ilości zachorowań zawsze by to było bardzo dużo zgonów. Do tej pory były zakażenia odzwierzęce. Aktualnie mamy te około 250 przypadków i tutaj sprawdzany jest pod kątem przenoszenia się tego wirusa. Wydaje się, że po raz pierwszy doszło do zakażeń między ludźmi, czyli jeden człowiek zakaził się od drugiego. Do zakażenia najczęściej dochodziło w wyniku pogryzienia czy bezpośredniego kontaktu z innym zwierzęciem, z jego płynami, krwią. Natomiast u ludzi wydaje się, że przekazanie będzie drogą kropelkową i przez kontakt. Także na razie tutaj te dochodzenia epidemiologiczne są bardzo intensywnie prowadzone. Okres wylegania 12 dni, wysoka gorączka, powiększenie węzłów chłonnych. Po 1-3 dniach od wystąpienia tych objawów na skórze i błonach śluzowych pojawia się wysypka, której towarzyszy klasyczne wszystkie objawy infekcji wirusowej. Ból głowy, mięśni, gardła, osłabienie i kaszel. Wysypka niestety ma to do siebie, że pojawiają się te krosty właściwie i okres chorobowy tutaj jest długi. 2-4 tygodni po odpadnięciu strupów po gojących się pęcherzach zostają niestety blizny, które mogą się utrzymywać długo, nawet kilka lat. Czyli powiększone węzły chłonne, bóle głowy, bóle mięśni, gorączka, no i ta wysypka z dużymi krostami pęcherzowymi, które często pękają. Wysypka jest pewnie objawem, który musi wystąpić. W związku z tym bez tego objawu nie ma rozpoznania małpiej ospy. Między zwierzętami okres wylęgania wydawał się być około 21 dni. Tu teraz mówią coś, że to może być krótszy okres wylęgania, ale co jest dość jakby może korzystne dla nas w sytuacji epidemiologicznej, większość wirusów, w przypadku na przykład ospy wiecznej, zakażamy, kiedy jeszcze kompletnie nie mamy objawów, prawda? Czyli wirus już jest u nas, zakażamy inne osoby, a objawy naszej choroby pojawiają się dopiero w którymś tam dniu, czyli zwykle 3-4 dni przed pojawieniem się pierwszych objawów chorobowych, nieświadomi tego możemy zakazić wiele osób. W tym przypadku wydaje się, że zakażenie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są już objawy. Zatem tutaj izolacja chorego czy hospitalizacja będzie, czy jest wystarczająca do zakończenia rozprzestrzeniania się wirusa. W leczeniu stosowane są teraz leki przeciwwirusowe, cidofawir, tecomawir. Tu tych leków teraz przy COVID-zie mamy przerobionych bardzo dużo i zapobieganie, no to oczywiście unikamy kontaktu z osobą chorą i bardzo ważne to, co powiedziałam, czyli zakaźność jest tylko i wyłącznie w przypadku już wystąpienia objawów. Tyle o małpiej ospie. Wydaje się, że na razie nie musimy się tym martwić. Słyszane takie wieści z naszych portali medycznych, że szczepionki przeciw ospie prawdziwej są zabezpieczone ponoć we wszystkich państwach. To bardziej na wypadek użycia wirusa ospy jako broni biologicznej. Jaka jest skuteczność w przypadku ospy prawdziwej? W Afryce było to w granicach 70%, to nie najgorzej. Natomiast oczywiście na razie nie ma się co tym martwić i specjalnie przejmować. Mamy więcej innych problemów teraz. Rzeczywiście mimo tego, że już wchodzimy w czerwiec, bardzo dużo osób nadal choruje. Infekcje górnych dróg oddechowych są nadal powszechne, choć w poprzednich latach już czerwiec to był takim okresem, kiedy rzeczywiście mniej chorowaliśmy. Przypominam, niezależnie od tego, że nadal jest sporo osób zainfekowanych, przypominam o szczepieniach zalecanych. Oczywiście te, które są prowadzone w ramach kalendarza szczepień, no to panie pielęgniarki cały czas pilnują. Natomiast szczepienia zalecane musicie trochę sami aktywnie pilnować. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych, refundowana szczepionka dla kobiet od 9 roku życia przeciw HPV i szczepionka przeciw pneumokokom refundowana dla osób po 65 roku życia ze specjalnymi chorobami. Czyli tutaj, jeśli nie wiecie, czy wam się refundacja należy, to lekarz, który będzie wypisywał receptę, będzie to wiedział. Zachęcam, żeby te rzeczy robić teraz, a nie czekać na okres jesieni, kiedy tych infekcji będzie jeszcze zdecydowanie więcej. No i na zakończenie zapraszam na powtórki dzisiejszej audycji i wszystkich audycji, które są przygotowywane w Radiu Ain Karim. Powtórki znajdują się na stronie internetowej naszego radia radio.ainkarim.pl w zakładce audycje, a także na profilu facebookowym naszego radia. Taki link do audycji konkretnej pojawia się zwykle w kilka minut po zakończeniu audycji, więc każdy, kto nie zdążył, jest ładna pogoda, może sobie po prostu kliknąć i odsłuchać w dowolnym momencie. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i do usłyszenia za 2 tygodnie.